Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan poseł Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Witamy serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie pośle, dzisiaj dwa ważne wydarzenia, jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe. Przede wszystkim wyniki wyborów we Francji, druga tura wyborów parlamentarnych, która daje, no tak mówią, przynajmniej w naszej rzeczywistości polskiej, opozycja tak się wyraża, władzę absolutną jednemu nurtowi, jednemu ugrupowaniu. Pan Macron, zarówno jako prezydent, jako szef największej koalicji, będzie miał tę władzę rzeczywiście bardzo dużą. Chciałem zapytać o ocenę tego wydarzenia, jakim były wybory i ewentualne prognozy, w jakim kierunku Francja będzie szła.
Ja mam nadzieję, że te wybory, które już za nami we Francji, pokażą inną pozycję Francji, przede wszystkim w Unii Europejskiej w stosunku do krajów wschodu Europy, czy wschodnich krajów Unii Europejskiej. Mam nadzieję, liczę na to, że również pan prezydent Macron i prezydent Andrzej Duda będą osobami, które będą prezydentami, będą tymi, którzy podejmą daleko idącą współpracę. Zresztą obydwaj panowie są w porównywalnym wieku, rozmawiali ze sobą, ta rozmowa przebiegała w sposób bardzo niemiły i sympatyczny. Liczę, że wkrótce dojdzie również do kolejnego spotkania obu prezydentów. Ale bez wątpienia Emmanuel Macron jest bezspornym zwycięzcą i to wieloaspektowym zwycięzcą we Francji tych wyborów. Bo po pierwsze jest prezydentem, a po drugie ma zdecydowaną, taką pełną, całkowitą większość parlamentarną i będzie podejmował decyzje, które będą skutkowały, jak ta Republika Francuska będzie funkcjonowała przez najbliższe lata. Takie zwycięstwo i również takie działanie w takiej większości to daje również oczywiście, niesie ze sobą oczywiście również i zagrożenia, bo to za kolejnych 5 lat, kiedy będą kolejne wybory, no wszyscy będą rozliczać prezydenta z jego obietnic, zobowiązań, z tego, co zrobił, a czego nie zrobił. Ja przypomnę, że ostatnie lata rządów socjalistów we Francji i prezydenta Hollande'a doprowadziły do sytuacji, kiedy to ugrupowanie czy zaplecze polityczne już prezydenta, który ustąpił, sięgnęło bardzo, bardzo niewielkiego poziomu, bodajże coś koło 8-9%. To była druzgocąca porażka człowieka, który rządził Republiką Francuską przez ostatnie lata. I oczywiście zobaczymy, jak dalej będzie rozwijało się to, co zrobił, co uczyni Emmanuel Macron. Ja mam nadzieję, jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ważne z punktu widzenia polskich interesów i polskich interesów w Unii Europejskiej, że ta współpraca pomiędzy Rzeczypospolitą a Republiką Francuską będzie układała się w sposób pozytywny, choć wiadomo, że w kampanii wyborczej padały różne, nawet ostre słowa pod adresem i Polski, i Węgier, ale ja już wypowiadałem się na antenie Radia Maryja, że gdy ten kurz wyborczy opadł, to teraz przychodzi czas na bardzo głęboką współpracę i jestem przekonany, że ta współpraca będzie się odbywała w takim wielowątkowych aspektach, nie tylko na forum politycznym w ramach Unii Europejskiej, ale również na forum gospodarczym, ekonomicznym, ale także i wojskowym, zbrojeniowym i obronnym, bo nie zapominajmy o tym, że Francja jest olbrzymim krajem z olbrzymim potencjałem gospodarczym w zakresie obrony narodowej, produkcji uzbrojenia i bez wątpienia polski rząd czy Polska też na te kontakty z Francuzami patrzy przez pryzmat tych kontaktów gospodarczych.
Panie pośle, i druga kwestia też bardzo istotna. Dziś spotykają się premierzy państw V4, czyli Grupy Wyszehradzkiej, a także krajów Beneluxu. Patrzymy na to, co dzieje się w polskiej polityce zagranicznej, oczywiście w obrębie Unii Europejskiej, i widzimy niezwykłą aktywność. Właśnie V4, teraz Benelux, kraje Trójmorza i tak dalej. Jakie znaczenie mają takie sojusze, które są zawierane wewnątrz samej Unii Europejskiej?
Ale bez wątpienia, szanowny ojcze, to są bardzo ważne spotkania. I proszę zauważyć, że przez ostatnie lata ta współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która była, no trzeba to powiedzieć wprost, bardzo często niedoceniana, a nawet marginalizowana, bo chociażby na przykład kwestia uchodźców i tych kwot relokacji uchodźców, to wtedy Grupa Wyszehradzka we wrześniu 2015 roku została po prostu zdradzona przez Ewę Kopacz podczas negocjacji, bo do pewnego momentu Grupa V4 występowała i mówiła jednym głosem, później się Polska z tych ustaleń wyłamała, ale to już historia i ta współpraca, to odnawianie tych kontaktów i współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest konieczne, a wręcz niezbędne, bo to jest nasi najbliżsi sąsiedzi, z którymi mamy szereg rozlicznych interesów, a przede wszystkim to są kraje, które również mają wspólne doznania historyczne i musimy w tym zderzeniu z tą machiną europejską, szczególnie machiną brukselską, mówić w wielu aspektach wielkim głosem. Bez wątpienia to był wielki sukces, bo kończy się polskie przewodnictwo w ramach Grupy Wyszehradzkiej i dzisiaj zostanie to kierowanie Grupą Wyszehradzką oddane i przekazane, ale bez wątpienia to był bardzo dobry czas. Bardzo dobry czas nie tylko w zakresie tej współpracy w ramach Grupy V4, ale również i szerzej, no bo dzisiaj te konsultacje z krajami Beneluxu, a za chwilę mamy szczyt, tak zwany szczyt Trójmorza, który bez wątpienia staje się taką swoistą alternatywą w ramach Unii Europejskiej w kontaktach i w rozmowach z partnerami i w ramach Unii Europejskiej z tymi największymi partnerami. Mam tutaj na myśli Niemców, Francuzów, na przykład w kontekście chociażby Brexitu i tego, co nas czeka w najbliższych miesiącach, czy nawet najbliższych 2-3 latach. Bez wątpienia ta współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest szczególnie ważna. Ważne jest to również, co przywódcy naszych państw podejmą. Konieczna jest ta współpraca w zakresie gospodarczym, bo to jest jeden z elementów, ale również niezbędna jest współpraca w zakresie politycznym, bo mamy wiele wspólnych interesów, które musimy artykułować na forum Unii Europejskiej i na początku, gdy występuje jeden kraj, on jest niedostrzegalny, ale gdy występują już 4 kraje z Europy Środkowo-Wschodniej, to ten głos już jest dostrzegalny i słyszalny na tych przysłowiowych brukselskich salonach. Gdy dołączymy do tego kolejną grupę państw w ramach tego porozumienia Trójmorza, tych 12 państw, które bez wątpienia będą występowały na arenie Unii Europejskiej ze wspólnymi inicjatywami, ze wspólnymi działaniami, no to już jest głos, który przez Unię Europejską, przez Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej i pana Junckera nie może być lekceważony. To jest grupa państw z olbrzymim potencjałem, to jest grupa państw, która również gromadzi znaczną część mieszkańców Europy. Unia Europejska to nie tylko ci najwięksi, którzy podejmują decyzje czy decydują o kształcie rozwoju i kształcie współpracy z innymi krajami. Ja mam tutaj na myśli Niemcy, Francja, Hiszpania czy Wielka Brytania, ale Unia Europejska to również te mniejsze kraje i bez wątpienia takie spotkania i takie działania są potrzebne, aby wspólnie działać na forum europejskim. Spotkanie szczyt Trójmorza, który odbędzie się w Warszawie, on jest przeniesiony z Wrocławia do Warszawy, który będzie się odbywał i będzie jeszcze miał jedną odsłonę. Spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, i bez wątpienia będą te rozmowy dotyczyły przyszłości kontaktów pomiędzy Unią Europejską, Stanami Zjednoczonymi, Polską a Stanami Zjednoczonymi, czy państwami tak zwanego Trójmorza a Stanami Zjednoczonymi. I to w zakresie nie tylko ekonomicznym, nie tylko politycznym, ale również w zakresie militarnym, bo nie zapominajmy o tym, że Stany Zjednoczone To jest nasz największy partner w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego i to jest kluczowa kwestia, która staje w tej chwili na forum NATO i pewnie będzie stawała w najbliższych latach, a chodzi tutaj bezpośrednio o środki finansowe, wydatkowanie środków finansowych 2% PKB na obronność każdego z państw sojuszniczych.
Panie pośle, i na koniec jeszcze pytanie ogólnie o przyszłość Unii Europejskiej. Różne są propozycje w tej kwestii, natomiast wydaje się, że dzisiaj takim problemem, który spędza sen z powiek, to jest kwestia bezpieczeństwa, kwestia rozwiązania problemu nielegalnych imigrantów, czy też kwestia w ogóle przyznania się do błędu przez tych, którzy decydują w Unii Europejskiej o tym, jak ta polityka bezpieczeństwa ma wyglądać. Więc pytanie do pana posła o to, co powinna Unia Europejska jako taka, jako całość zrobić właśnie w tej kwestii? Przyszłość w kontekście bezpieczeństwa, w kontekście uchodźców.
Ale sprawa uchodźców, sprawa imigrantów, sprawa tych, którzy dobijają się do drzwi Europy, do tego lepszego świata, musi być rozstrzygana i musi być rozwiązywana poza granicami Unii Europejskiej. Tam właśnie w tych krajach, proszę zauważyć, co mówił arcybiskup Aleppo, który wskazywał jednoznacznie, że oni oczekują, oni potrzebują pomocy tam na miejscu w Syrii. Oni i proszą o to wręcz. Proszą, katolicy proszą o to, żeby ograniczyć możliwość przyjmowania tych uchodźców w państwach europejskich, w państwach Unii Europejskiej. I to stanowisko, nieprzyjemne stanowisko i w moim przekonaniu jak najbardziej słuszne, to jest rządu Prawa i Sprawiedliwości. To jest właśnie pomaganie tym ludziom, którzy są w trudnej sytuacji i potrzebują tej pomocy, ale pomaganie im w rodzimych krajach i tam na miejscu poprzez wysyłanie pomocy humanitarnej, poprzez przekazywanie środków finansowych, które będą służyły na rozwój czy odbudowę tych krajów bardzo często zniszczonych, czy tych miejsc bardzo często zniszczonych przez wojnę. Przede wszystkim o tym musimy pamiętać. Unia Europejska po prostu ten moment, kiedy był czas na pomoc dla państw północnej Afryki, po prostu przespała i te zaproszenia, które jeszcze kierowała Angela Merkel do tych imigrantów, zapraszając ich wręcz do Europy, spowodowały to, że ci z reguły mężczyźni, bo gdy patrzymy na te zdjęcia, to jest większość mężczyzn w sile wieku, którzy próbują dostać się do Europy. Oni po prostu poszukują pracy, oni poszukują, jeżeli nie pracy, to środków do życia poprzez ten socjal, który jest bardzo wygórowany w Niemczech czy w innych krajach Unii Europejskiej. I bądźmy szczerzy, oni nie są zainteresowani tym, żeby przyjechać na Litwę, Łotwę czy do Estonii. Oni są zainteresowani, żeby jechać do Szwecji, oni są zainteresowani, żeby być w Niemczech, być we Francji, bo bardzo często jest tak, że tam ich rodziny już się osiedliły i te rodziny już tam funkcjonują. Dlatego też jeszcze raz powtórzę, i to mówi bardzo często, podkreśla to premier Beata Szydło, że my chcemy pomagać imigrantom, ale pomagać im poza granicami Polski, poza granicami Unii Europejskiej, w ich rodzinnych stronach, w ich rodzimych krajach. W zeszłym roku rząd polski przekazał na ten cel 100 milionów złotych. W tym roku już do tej pory polski rząd przekazał ponad 22 miliony złotych, a są już kolejne środki finansowe, które będą przekazane i ta pomoc w tym roku dla tych imigrantów świadczona poza granicami naszego kraju będzie nie mniejsza niż kwota wydana w zeszłym roku, czyli 100 milionów złotych. Gdyby każdy z krajów Unii Europejskiej pomagał w równym zakresie imigrantom, to bez wątpienia nie mielibyśmy w tej chwili takiego problemu, z jakim się borykamy. I ta kwota wynegocjowana przez rząd Turcji, żeby załatwić sprawę imigrantów, czyli powstrzymać ich na terenie Turcji, bez wątpienia jest taką swoistą kroplą w morzu potrzeb, ale to jest jeden z elementów. Ale jeszcze trzeba pomagać w tych krajach północnej Afryki, skąd ci imigranci się przede wszystkim wywodzą. Jeszcze raz powtórzę, oczywiście możemy przyjmować każdą liczbę imigrantów, tylko oni nie są tym zainteresowani. Jeżeli na przykład Caritas z diecezji radomskiej przyjęła kilka rodzin syryjskich, katolickich tutaj na tereny Radomia i diecezji radomskiej, to oni nie byli zainteresowani tym, żeby wiązać się życiowo z naszym terenem, z Radomiem czy z najbliższymi okolicami Radomia, tylko oni po dwóch tygodniach pobytu po prostu wyjechali w nieznanym kierunku, pewnie gdzieś na zachód Europy. I pewnie tak samo będzie z każdą inną grupą imigrantów, którą będziemy przyjmować do Polski. A też nie ma zgody na to, żeby trzymać tych ludzi w jakichś gettach, obozach, pod strażą, z karabinami w ręku i nie dopuszczać do tego, żeby oni się z tych miejsc nie wydostawali. Jeszcze raz powtórzę, o tym mówi premier Beata Szydło, o tym mówi Prawo i Sprawiedliwość. Chcemy pomagać imigrantom, ale przede wszystkim pomagać poza naszymi granicami, poza granicami Unii Europejskiej. Co do tego nie ma najmniejszej zmiany w stanowisku Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Za to dziękuję. Szczęść Boże, do usłyszenia.
Szczęść Boże. Pan poseł Wojciech Skurkiewicz był gościem aktualności dnia.